Ja nie chcę dużo mówić, bo już troszeczkę Kuba zajął czasu, więc jakby ja mogę dołożyć do tego, co Kuba mówił. Ciekawe jest również to, że nie omawialiśmy się o tym, co mówimy i trochę mi się łączy to, co chciałem się podzielić z wami z tym, co Kuba mówił, ponieważ mówił o tym, że kto nie straci swojego życia, nie zyska go, tak? Czyli kto nie posieje tego ziarna swojego, ten nie otrzyma plonu. To jest bardzo ciekawa zasada. Musisz posiać ziarno, żeby otrzymać plon. Tak? Wiemy o tym, bo to normalne. Chyba każdy z was nawet w szkole robił ziarenko, tracił to ziarenko i otrzymywałeś plon. Jeżeli patrzymy na to pod względem takiego pełnego rolnictwa, no to wiem, że trzeba było tam worek ziarna wysypać, aby otrzymać po kilkadziesiąt, no przynajmniej kilka worków, nie? Jeżeli nie kilkadziesiąt. Zależy w którym wieku rolnictwa i ile nawozów jeszcze zasypałeś i jaki masz gatunek modyfikowanej pszenicy. Tak, bo dzisiaj już jest tak. No dobrze, nie rozczulajmy się nad tym za dużo. Ale wiecie, musiałeś stracić ten worek. I ciekawostką jest to, też powiem wam, żeby tak jakby bardziej nam to zobrazować jeszcze. Takie historyczne wydarzenie na wschodzie Europy. Chodzi mi o część rosyjską, część Ukrainy przed wojną. Wiecie, co tam się wydarzyło za czasów rządów bolszewików i Stalina. Ze względu na to, że oni się bali Włościan, tak to się mówi, tak? Czyli rolników, którzy byli na Włościach, czyli mieli ziemię, bo oni byli jakby przedsiębiorcami ówczesnymi, tak to mniej więcej wyglądało. Więc musieli ich po prostu zatrzymać i zniszczyć. Niestety tak to wyglądało. Więc w jaki sposób? No, mogli ich zagłodzić tylko. Ale no jak można rolnika zagłodzić? Jeszcze on ma ziemię, może mieć plon, tak? Musisz mu zabrać co? Zasiew. Więc musieli im zabrać zasiew. Nie mieli czym zasiać. Nie mieli czym zasiać, nie mieli co posadzić, nie było plonu. Oni ukrywali, chowali plony, chowali zasiewy po prostu pod ziemię, chowali, a za to była kara śmierci, za to, że chowali. Więc to było okrutne. Natomiast no, widać wyraźnie, że wtedy dla całego kraju, dla połowy narodu mógł być dopiero wtedy, po prostu wydarzył się ten głód. A więc to jest na tyle radykalne i poważne, że jeżeli faktycznie my tego naszego zasiewu nie stracimy, to nie będziemy mieli plonu. I dlatego my musimy położyć nasze życie, nasze ambicje przed Bogiem, aby mieć plon. I myślę, że niektórzy z nas już przeszli pewne lekcje w swoim życiu, przeszliśmy pewien etap. Myślę, że każdy z nas przechodził to wiele razy, a niektórzy nawet dużo więcej razy. Jeżeli mało razy przechodziłeś taki czas, że zasiałeś swoje życie, że położyłeś ziarno siebie samego przed Bogiem, żeby go stracić, a żeby zyskać coś więcej, to być może to miejsce, ten czas jest właśnie przed tobą i nie należy uciekać przed tym, dlatego że to przyniesie plon. To przyniesie plon. A mówię o tym dlatego, że to, co chciałem powiedzieć już kilka tygodni temu, tak mi przychodziło do serca, łączy się również z tym, co i Kuba dzisiaj zacząłeś i jakoś taką na sercu. I to nie jest jakieś typowe duchowe nauczanie, bardziej takie, można powiedzieć, życiowe. Krótko, zwięźle chcę powiedzieć, się wyrazić, konkretnie, bez niepotrzebnego przeciągania. Ale chcę, żebyśmy doszli do pewnych refleksji, zastanowili się nad tym, czy w ogóle chcemy coś osiągnąć w życiu? Czy my w ogóle jako Kościół chcemy coś osiągnąć? Czy chcesz coś osiągnąć? Myślę, że nawet zaczynając od edukacji, jaką mamy w szkole, edukacja, jeżeli sami nie jesteśmy wystarczająco tacy ambitni i nie sięgniemy po coś więcej niż tylko to, co nas w szkole uczy, to, co, jak jesteśmy w szkole przygotowywani. Nie chodzi mi o materiał, którego jesteśmy uczeni, bo jesteśmy dobrych rzeczy uczeni, ale sposób, w jaki czasami jest nam wiedza nakładana do głowy, powoduje to, że my się jakby troszeczkę zatrzymujemy w takich własnych ambicjach i własnym dążeniu do pewnego celu. Tracimy pewną wizję na przyszłość swojego życia, tracimy swoje miłości swojego życia, hobby swojego życia. Tracimy to, co kochamy. I później znajdujemy pracę, żeby pracować, żeby mieć jakieś pieniądze, bo przecież jakoś sobie trzeba poradzić. A wiecie, to nie na tym życie polega, żeby pracować w jakiejś pracy. Oczywiście przez jakiś czas pracuj w jakiejś pracy. W jednej, drugiej, trzeciej. Nie wybrzydzaj. I osobiście nie wierzę w bezrobocie, okej? Okay? Nie wierzę. Ja nie wierzę w bezrobocie. Bezrobocie jest dla tych, którzy nie chcą pracować. Słyszałem taką zasadę, że jeżeli nie masz pracy, to zacznij pracować jako wolontariusz. Ułożysz sobie czas, będziesz obowiązkowy, ktoś ciebie doceni i wtedy zaczniesz pracować za pieniądze. Nawet dlatego ja nie wierzę w coś takiego jak bezrobocie. Zawsze jest możliwość znalezienia pracy, troszkę słabszej, troszeczkę gorszej, więc jeżeli czujesz, że jest za słaba, nie odpowiada twoim ambicjom, szukaj kolejnej. Ale dla ludzi, którzy są pracowici, którzy mają szerokie perspektywy, szerokie horyzonty, zawsze znajdą sobie pracę. I nigdy nie jest tak, że od razu pójdziesz do pracy i nic nie będziesz robił, od razu będą ci dużo płacić. Zapomnij o tym. Nie ma takiej opcji. Zacznij pracować ciężko. Po iluś tam latach dojdziesz do pewnego miejsca, stanowiska, że rzeczywiście może będziesz lżej pracował i będziesz miał więcej pieniędzy. Jest pośród nas trochę takich przykładów, także wiemy o tym, że tak jest. Bo ktoś patrzy na przykład, że wiesz, bo teraz masz firmę i coś tam zarabiasz i możesz być w domu więcej niż w pracy i jak to jest, że ty już tak dużo ciężko nie pracujesz. No tak, tylko że ja pracuję od 23 roku życia. To od 18. Ale już nie pracujesz. Ale już nie pracujesz. Już możecie jeździć na ryby z mężem. Ja jeszcze niestety kilkanaście lat dobrych, żeby do tego dojść. Ale to nie o to chodzi. Ja myślę, że wiecie, to my nie jesteśmy stworzeni do lenistwa. Może ktoś z was jednak jest, tak? Jesteś stworzeni do tego, żeby nic nie robić? Leniwce stworzył. No zastanów się, czy jesteś stworzony, czy dobrze byś się czuł, jakbyś nic nie robił? Jak to możliwe? No zawsze coś muszę robić, no. A jak w tym wierszyku? Jak to ja nic nie robię? Tak? A kto dzisiaj pluł i łapał, tak? A kto w głowę się podrapał? Pamiętacie ten wierszyk? Na tapczanie siedzi leń. Ja myślę, że Bóg w ogóle zupełnie miał inny zamysł i może to lenistwo wynika z jakiegoś zniechęcenia, z jakiejś depresji, z jakiegoś braku wizji na przyszłość. Właśnie może też wynikać z pewnego błędu edukacji, przez które przechodziliśmy sami. Albo sami po prostu nie byliśmy wystarczająco jacyś tacy ambitni, żeby wykorzystać ten czas edukacji w szkole jako taką platformę, od której mam się odbić dalej. Bo szkoła ma mi dać tylko pewien fundament, ja mam się odbić dalej od tego. Mam sięgnąć dalej. Ja swoim dzieciom staram się tłumaczyć, że nie patrz na to, że cię czasami nauczycielki tam troszkę zniechęcą, bo ty się uczyłeś, a dostałeś słabą ocenę. To nic. Trudno. Błędy i złe oceny są dobre w życiu, jeżeli umiesz się z nich odbić. Nie jest, posłuchajcie, nawet dzisiejsi psychologowie mówią, pierwszym krokiem do wiedzy jest niewiedza. To, że nie wiesz, to nie jest nic złego. To znaczy, że dobrze, to jest pierwszy krok do wiedzy. Bo dopóki nie wiesz, to nie będziesz wiedział. Nie będziesz chciał wiedzieć. Dobrze jest nie wiedzieć, ale niedobrze jest nie chcieć wiedzieć. Jeżeli nie wiesz, nie wiem, ale się dowiem. Dlatego dzisiaj młodzież i dzieci powinniśmy uczyć, aby umiały sięgać po wiedzę. Wiedza jest wszechstronnie dostępna. A już internet to po prostu jest kopalnia wiedzy. Dziecko może rozwiązywać swoje zadania po prostu z internetem. Zadania matematyczne, wykładowcy od najmniejszego do największego. Wszystko, co chcesz praktycznie. I to w różnych kolorach. Oczywiście czasami już nie chce nam się spędzać tak dużo czasu na tym. Wiecie, co ja stosuję w YouTubie? Dobrze, tam jest taki guzik, przyspiesz. Zastosujcie to, bo czasami ktoś mówi na jakiś temat przez 20 minut, co można powiedzieć przez 10 minut, więc ja go przyspieszam półtora raza, patrzę, zrozumiałe i słucham go o 75% mniej, znaczy o 25% krócej. Niektórzy naprawdę powoli mówią na YouTube, jak go przyspieszysz półtora raza, to jest zupełnie normalnie. Więc myślę, że czas jest ważny w naszym życiu. Kiedy Jezus powiedział to, co Kuba czytał, tak, że kładę swoje życie, bo po to przyszedłem na ten świat. On był w tym w pełni zaangażowany, stuprocentowo zaangażowany. On wiedział, po co przyszedł. I wiecie co, jest taka rzecz, która myślę, że bardzo nam przeszkadza jako wierzącym. Gdzieś się tego nauczyliśmy. Nie wiem, może ze szkoły, może z domu. Prędzej z domu. Jest taka zasada, która, taka negatywna zasada, negatywna cecha nas, że my się oglądamy na innych. Że jeżeli ja nie czuję się dobrze, że coś zrobi, żeby coś zrobić, to oglądam się na innych. Niech inni to zrobią. Jest tak? Ile razy oglądałeś się na innych? No i moje dzieci się oglądają na innych. Jak one chcą posprzątać tylko swój talerz, a już drugiego talerza nie, to on niech zrobi, nie? Albo to nie, dzisiaj to nie ja. Dzisiaj, ja wczoraj sprzątałem, dzisiaj to kto inny ma sprzątać? To jest naturalne, to nie jest tak to nic złego. Moje dzieci są bardzo w porządku, bardzo normalne. Czy się z tego wyrasta? Tak? Ja bym chciał, abyśmy troszeczkę racjonalnie pomyśleli, bo my jesteśmy tak czasami super duchowi, że w ogóle nie jesteśmy racjonalni w tym, co robimy. Bądźmy tacy bardziej normalni. Super duchowość to jest bardzo racjonalny byt. To nie jest bujanie w obłokach. Ja jestem przeciwny takiemu, takiej tezie, jakiejś ideologii i myśleniu o jakiejś nirwanie. Nie wiem, czy kojarzycie, to kiedyś było tam w szkole, nie? Że nieosiągalny świat gdzieś tam, coś tam, ja kiedyś będę taki w ogóle. Ja wiem, że mamy mieć pewne cele i to się zgadza, i pewne marzenia, ale wiecie, czasami możemy całe życie żyć w tej nirwanie i po prostu nigdy tego nie osiągnąć. I to nie jest duchowe. To nie jest duchowe. To jest artystyczna dusza, która tak naprawdę, nie wiem właściwie, to troszeczkę takie jest, wiecie, ja bym powiedział w ten sposób raczej. Tu, gdzie jestem dziś, to jest Boży plan, żebym był tutaj, gdzie jestem dziś. Ale mam również marzenia, żeby dojść dalej. I będę dziękował Bogu za to, w którym miejscu jestem dzisiaj. I będę podejmował małe kroki, odważne kroki, aby pójść dalej. Ale nie będę wiecznie niezadowolony z tego, w jakim jestem miejscu i wiecznie marudzący i wiecznie taki biadający nad tym, jak to mi źle i jaki to jestem biedny chrześcijanin i jaki to ja jestem nieświęty i w ogóle nie miał celu i konkretnego marzenia, żeby dojść gdzieś i nie robił żadnych kroków. To nie jest duchowe. Duchowe to jest podjąć kroki, nic nie mówić. Słowo Boże mówi, że kiedy dużo mówisz, a nic nie czynisz, to siejesz wiatr. Lepiej jest więcej zrobić niż mówić. Więc nie mów zbyt dużo przed Bogiem, jaki to nie chcesz się stać, tylko po prostu zrób te kroki. Więc jeżeli masz się pomodlić o to, Boże, coś widzę, że w moim życiu nie jest nie tak, to zrób konkretne kroki. Powiedz, Boże, okej, modliłem się o to 3 razy, nic się nie zmieniło, co ja mam zrobić, żeby to się zmieniło? Co ja mam zrobić, żeby moje serce się zmieniło? Może jakiś post, może z kimś porozmawiać, może zrobić jakieś różnego rodzaju kroki, może czasami trzeba urlopu, żeby coś się w naszym sercu zmieniło. Tak może być. Ja nie mówię, że nie. Czasem nam trzeba takiej zmiany perspektywy myślenia. Ja myślę o Królestwie Bożym, myślę o naszym życiu, myślę o tym, jakim jesteśmy Kościołem, jaką jesteśmy wspólnotą w sposób racjonalny. W sposób taki, żeby przynieść owoce Królestwa Bożego. Myślę, że mamy dużo cech charakteru jako wspólnota składająca się z ludzi, z różnymi cechami charakteru, z różnymi talentami. I możemy sięgnąć po owoce. I nie mam na myśli tutaj tylko ewangelizacji, chociaż ona jest bardzo ważna, ale możemy w różnych tematach się angażować i sięgnąć po te owoce. Ja mam na myśli również to, że jesteśmy społecznością, która dużo się modli, modlimy się o Polskę, modlimy się o kraj. Jest to dla mnie bardzo ważny temat i to jest jedna z ważnych gałęzi, która ma owocować dla nas jako dla społeczności. I również myślę, że tematy ewangelizacyjne, aczkolwiek myślę o tym, że powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób, bo dzisiaj troszkę świat i ludzie są wokół nas troszkę inni. Myślę, że pewne rzeczy nie działały. Powinniśmy sięgnąć troszkę po inne metody i zastanowić się nad tym. Ale Bóg nam to da. Ale Bóg nam nie da tylko wtedy, kiedy my nie będziemy chcieli wziąć. I kiedy się oglądamy na siebie nawzajem, jest takie miejsce w Biblii, kiedy to jest w Ewangelii Jana, kiedy Jezus rozmawia z Piotrem i mówi, czy miłujesz mnie, Piotrze? Piotr mu odpowiada 3 razy, że miłuję cię, Panie. Nawet w pewnym momencie się tak rozkleja przed Bogiem, przed Jezusem. I później odchodzi i idzie za nimi Jan, tak? I Piotr się pyta, Panie, a co z tym? A Jezus mu odpowiada, no a co by było, gdybym chciał, żeby został aż do mojego przyjścia? Nie oglądaj się na innych. Co z nim? Co i jak jest jego służba? Nie oglądaj się na innych, czy inni zrobili tyle samo, co ty. Wiecie, to jest bardzo negatywna cecha. Która może zatrzymywać przebudzenie między nami. Wiecie dlaczego? Przeczytajmy troszeczkę. To jest Księga Salomona. Teraz sobie nie napisałem skrótu. Na przykład Przypowieści Salomona 10:26. Czym ocet dla zębów i dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. Chcesz być posłany? A jesteś leniwy? Mówisz, Panie, poślij nas. A jesteś leniwy? A Słowo Boże mówi, czym ocet dla zębów i dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają. To jest poważne słowo. I ono jest dla każdego z nas. Dalej słuchajcie. Przypowieści 12:27. Leniwy nie upiecze tego, co upolował, ale mienie człowieka pracowitego jest cenne. Przypowieści 19:24. Leniwy kryje swą rękę pod pachę i do ust jej nie podnosi. Czyli masz już coś, ale nie możesz prawie zjeść. Przypowieści 24. Leniwy nie orze z powodu zimna, dlatego będzie żebrać we żniwa, ale nic nie otrzyma. Przeczytajmy dalej, zaraz będziemy skomentujemy kilka rzeczy. Przypowieści 22:13. Leniwy mówi, lew jest na dworze, będę zabity na środku ulicy. Przypowieści 26:13. Przepraszam tak szybko, może nadążysz. To może wyświetl, żebyśmy to przeczytali. 26:13. Leniwy mówi, lew na drodze, lew na ulicach. Co mówiło 10 posłanych do ziemi obiecanej za czasów Jozuego? Powiedzieli co? Olbrzym. A Słowo Boże mówi, leniwy, mówi, lew jest na drodze. I wiecie co? My jesteśmy doskonali w tym jako chrześcijanie. O, diabeł tam w ogóle. O, zwierzchności, jakie tam. Jaki tam jest lew. Myślicie naprawdę, że ten lew to może nas pożreć? A wiecie, dlaczego się boimy? Bo nie nauczyliśmy się robić tych kroków odważnych. I nie doświadczyliśmy z Bogiem zwycięstwa właśnie wtedy, kiedy lew był na drodze. Jak doświadczysz jednego czy dwóch małych zwycięstw, to będziesz świadomy, że Bóg ma dla ciebie wielkie zwycięstwo. Tak było z Dawidem. Powalił lwa, powalił niedźwiedzia. Mówił, jak Bóg dla mnie powalił lwa i niedźwiedzia, to i Goliata mogę powalić. Gdyby nie miał wcześniejszych doświadczeń, prawdopodobnie nie miałby tej odwagi, tego przekonania w sobie. Czytajmy jeszcze kilka rzeczy. 26:16. Przypowieści 26:16. I to jest bardzo mocne. Leniwy uważa się za mądrzejszego niż 7 odpowiadających rozsądnie. Jakaż to mądrość przemawia przez tego leniwego. Jakież to uzasadnienie, jak my nie powinniśmy tam iść, bo tam są olbrzymy. Jakie to problemy, jaki to diabeł wielki i w ogóle i ludzie nie chcą słuchać. To nie jest mój komentarz, to jest komentarz Przypowieści Salomona. Jak długo będziemy jeszcze pozwalać sobie na to, żeby nie zrobić tego kroku, Bożego kroku i doświadczyć zwycięstwa w naszym życiu? Potrafimy pięknie to uzasadniać. Ale intencją naszą jest lenistwo, bo nam się nie chce. A mamy takie wytłumaczenie duchowe, że to może nie czas, to może Bóg nas nie posyła, a może Bóg nie chce, żebym to zrobił. A może Bóg właśnie chce, tylko to ty sam masz jakieś blokady w sobie. Może Bóg już dawno drzwi otworzył. I nie mam na myśli tylko ewangelizacji na zewnątrz, dlatego że to jest temat trudny. Nie bierzcie tego pod uwagę w ten sposób. Ja mam na myśli nawet zwykłe usługiwanie w kościele w temacie na przykład włączenie się aktywnie w modlitwę, włączenie się aktywnie w uwielbienie. Włączenie się aktywnie na przykład w dzielenie się słowem. Włączenie się aktywnie w organizowanie jakichś grup domowych, pomoc przy grupach domowych. Przygotowanie jakichś materiałów. Będziemy potrzebowali też troszeczkę sobie tutaj odmalować, wykończyć salę, troszkę ładniej zrobić. I znowu będzie taka sytuacja, że będzie tylko kilka osób chętnych, które mogą pomóc. To też jest troszeczkę takie, wiecie, dla mnie to jest takie trochę... No Boże mój, no, 40 osób i nie ma komu zrobić. A Słowo Boże wyraźnie mówiło, jak Mojżesz zbierał na ołtarz na pustyni, kto dał? Milionerzy wokół? Wysyłali petycje, żeby dali im pieniądze? Modlili się? Co zrobili? Kto dał pieniądze? Lud. Ty i ja. I dlatego Bóg czasami nie posyła milionerów do kościoła, bo to my mamy to zrobić. Po prostu my. To jest naturalne. Ja wiem, że czasami niektórzy z nas nie są w stanie. Rozumiem, że mamy tam finansów mało, że na przykład jesteśmy zajęci, mamy małe dzieci i tak dalej. To jest wszystko pewien czas, etap wytłumaczalny, normalny, naturalny. I to nie to, że na przykład nie jesteśmy w stanie czasami. Ja to rozumiem. Czasami jeden może dać więcej, drugi może dać mniej. Ale Słowo Boże mówi, że nawet ten grosz wdowi jest bardzo cenny przed Bogiem i on może być pomnożony dużo więcej niż ten, kto dał więcej. Więc bądźmy po prostu wierni w małym, a Bóg to pomnoży. Mateusza 25-26. Znacie to, czytaliśmy to, ja to cytowałem już nie raz. Jezus mówi tą przypowieść i kończy to takim słowem. Masz już? 25-26. A jego Pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Pamiętacie dalszą historię tego sługi? Bóg go potraktował bardzo oskle. Bardzo tak... No, bez nagrody. Surowo. Bardzo surowo. A więc ja myślę, że lenistwo nie jest rzeczą bagatelną, nie jest rzeczą błahą, nie jest rzeczą taką, wiecie, że ja mogę, ja nie muszę. Ja nie muszę w kościele nic robić. Ja nie muszę. Tak się czasami nam wydaje. Ja nie muszę uwielbiać głośno, ja nie muszę włączyć się w uwielbienie aktywnie. Ja nie muszę się modlić. Marcin prosił, żebyśmy się modlili głośno, ale ja nie muszę. Po co? Niech inni to zrobią. No może to jest właśnie twoja służba, może to jest powołanie, może to jest mały kroczek, który masz zrobić. Może to jest mały kroczek, który masz zrobić. Kiedy będziemy się cały czas oglądać, niech inni to zrobią. Ja nie przyjdę, ja nie będę sprzątać, ja nie będę robić tego, ja nie poprowadzę uwielbienia, niech inni to zrobią. Ja nie będę aktywny w kościele, nie będę wierny swojemu powołaniu, niech inni to zrobią. Wiecie, to powstrzymuje Boże poruszanie. Dlatego, że Bóg się zobowiązał, sam postanowił, będę działać przez ciebie. Powiedział, będziemy w relacji partnerskiej, będziemy robić biznes partnerski. Joint venture. Bóg i ty. Razem. No i ten partner biznesowy siedzi. Duch Święty, ach, jakby ja bym się pomodlił przez tą siostrę, jak ja bym tutaj rozciągnął tak, napiąłbym mięśnie. A ty tak, Panie Boże, Panie Boże. A Duch Boży już w tobie, no już, już. Uwielbiamy, uwielbiamy. A, dzisiaj nie, o. Zmęczony jestem, w ogóle nie chcę mi się. Tak czasami jest. I ze mną też tak jest. Ale wiecie, co jest taki efekt, kiedy ty wstaniesz i powiesz i zrobisz mały krok, Bóg zrobi resztę. Ja doświadczyłem tego wielokrotnie w swoim życiu. Że kiedy wypowiedziałem jedno zdanie w modlitwie, nagle po prostu coś mi się włączyło w sercu i modliłem się przez 5, czy 10, czy 15 minut. Po prostu popłynęło i byłem zaskoczony. Wow, gdzie to we mnie było? Ja czułem tylko to jedno zdanie. Myślę, że takie słowo, że sługo zły i leniwy jest do nas dosyć dosadne i trudne aż do przełknięcia, ale w jakimś sensie jest ono realne i prawdziwe. Dlatego ja zachęcam, kochani, jeżeli chcecie być posłani, nie możecie być leniwi. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, na przykład zachęca ciebie, albo jesteś zobowiązany do zrobienia czegoś, a ty mówisz, no ja to zrobiłem, ale inni to nie zrobili tego i w ogóle ja musiałem tyle się napracować, ja ci proszę, zamknij swoje usta. Chyba, że dalej chcesz się pozbywać nagrody w niebie. Twoja sprawa. Dostaniesz tylko tutaj nagrodę na ziemi. Tam w niebie za takie gadanie, za takie narzekanie na pracę, którą musiałeś wykonać dla Boga, Jak ty nas wykonałeś ją, a na narzekałeś się przy tym, to tam jest ta nagroda określona. Nie narzekajcie na to, że musicie pracować do Boga. Nie narzekajcie. To jest po prostu nieeleganckie. Jak Duch Święty może przez ciebie działać? Jak ty narzekasz na to, że musisz coś zrobić? To się nie da, to się nie klei. Pomodlimy się. Myślę, że powiedziałem wszystko i zostawimy was w przemyśleniach. A Bóg zrobi resztę. Aleluja.